Jak tam są wszyscy? Kworum?
Społecznie nie mamy interesu.
Czyli będzie ilu?
W społecznej jest 7.
Dzień dobry. Witam Państwa. Wszystkich radnych. Witam panów starostów, pana skarbnika, witam panią prezes z szpitala, centrum szpitalnego oraz witam panią dyrektor. Dziś widziałam. Jest pani dyrektor Jaworska?
Jest.
Gdzie? A, tam się schowała. Porządek obrad mamy przedstawiony, mają Państwo, mieliśmy też na maila przesłany. Czy mamy jakieś uwagi do tego porządku obrad, czy chcemy coś zmienić? Nie widzę. W takim razie będziemy realizować komisję zgodnie z tym porządkiem obrad. Kworum tutaj według informacji pani Agatki mamy, więc nasze wszelkie opinie będą prawomocne. I w takim razie przejdźmy do kolejnego punktu, punktu drugiego. Informacje prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie spółka z o.o. na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. Proszę bardzo.
Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że jeśli chodzi o aktualną sytuację szpitala, to jest dość stabilna. Udało nam się zamknąć rok bilansem, jeśli chodzi o rok 2020, udało nam się zamknąć na niewielkim plusie. To Państwo wiecie, że tutaj ta sytuacja trochę nam się poprawiła, nawet nie trochę, a może znacznie. Od poniedziałku szpital pracuje w normalnym zakresie, mamy uruchomioną ponownie internet, czyli wróciliśmy do 20 łóżek internistycznych, nie mamy już pacjentów covidowych, ani respiratorowych, ani pacjentów zachowawczych, także od poniedziałku pracujemy już jakby w pełnym wymiarze szpitala. To, co mówiłam za każdym razem wcześniej, że wszystkie poradnie pracują, to tutaj wszystkie poradnie pracują bez zmian. Tym bardziej cieszymy się z powrotu oddziału internistycznego. Tak? Szpital też włącza się ostatnimi czasy jakby w działalność taką lokalną. Organizujemy białe niedziele i białe soboty. Teraz będzie kolejna biała sobota 29 maja. Właśnie dzisiaj wysłaliśmy informację do powiatu i do gminy, żeby rozpropagować tą informację. To będzie z okazji Światowego Dnia Palenia Tytoniu. Tak? Także tutaj odbędzie się kolejna biała sobota. Znowuż będzie mamobus. Tak, Światowy Dzień Bez Papierosa to się nazywa. Tak. Nie, Światowy Dzień Bez Papierosa. Będzie z powrotem mamobus, USG piersi, cytologie, będą też gastroskopie wykonywane, tak, i badania biochemiczne. Też takie informacje poszły. Oprócz tego będzie również dietetyk, ponieważ ostatnia akcja okazała się, znaczy cieszyła się sporym zainteresowaniem, więc poprawiamy. W ubiegłym tygodniu, w niedzielę też postanowiliśmy, o czym poinformowałam zarząd, włączyć się w akcję dla kacperka z mostu, więc dochód z niedzieli w laboratorium zostanie przekazany rodzicom na kacperka. To będzie kwota 2707 zł, bo tyle nam się udało uzbierać. Kolejna akcja też dla kacperka. Bierzemy udział w biegu charytatywnym. Także mówię, no włączamy się w te działania lokalne i staramy się też pokazać, że szpital to nie tylko leczenie, ale również pomaganie i profilaktyka.
Dziękuję bardzo. Proszę, czy mamy jakieś pytania do pani prezes? Proszę bardzo.
Pani prezes, ja mam jedno drobne pytanie. Przeczytałem tutaj w raporcie, w sprawozdaniu taki fragment, że problem spółki jest brak dodatkowego lekarza rodzinnego i w związku z tym, jeżeli nie ulegnie sytuacja zmianie, przychodnia POZ-u zostanie zamknięta. źle mi się to czytało, ponieważ sam jestem pacjentem tej przychodni. Jak sytuacja na chwilę obecną?
Na chwilę obecną wygląda sytuacja, znaczy tak, sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy tak naprawdę 2,5 lekarza rodzinnego, tak? To Państwo wiecie, ponieważ mamy zwiększone zainteresowanie przychodnią, no poszukujemy lekarza rodzinnego. Nie ukrywam, że COVID nam bardzo pokrzyżował plany, bo dwoje umówionych lekarzy, którzy byli już z nami posłowie, zostało przekierowanych decyzją wojewody do pracy w oddziałach covidowych, więc jesteśmy w trakcie po prostu pozyskiwania. Tak? Nie, nie, bo tu też chodzi o, drodzy Państwo, bo tu nie chodzi może o samo funkcjonowanie przychodni, natomiast lekarze są zmęczeni, nadchodzi sezon urlopowy, musimy pozyskać kadrę, tak? Bo, no, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pani Teresko, Pani jeszcze zgłaszała, tak? Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do mikrofonu. Dziękuję. Pan radny przedmówca przede mną właśnie zadał pytanie, które miałam zadać a propos lekarza rodzinnego, ale jeszcze mam pytanie do pani prezes. Proszę powiedzieć, jaką kwotę państwo zbieraliście, znaczy za badania z pobierania wymazów w kierunku COVID, tak? Bo wiem, że bardzo dużo ludzi korzysta przed wyjazdem za granicę, u państwa wykonuje badania i jaka kwota została, prawda, mniej więcej jaki jest, no zysk, no nie zysk, no, ale jaka kwota została pozyskana z tych badań?
Ponad 200 tysięcy.
Pięknie, dziękujemy. Pięknie, bo widzę,
w ciągu jednego miesiąca.
Jednego miesiąca. No proszę, pięknie, prawda? Piękny dochód. Aczkolwiek, no bo chętnych jest dużo, bo widać zawsze długie kolejki.
W tej chwili już nie, bo się zmieniły przepisy, jeśli chodzi o przekraczanie granicy, tak?
Aha, to
dlatego ja cały czas mówię, dostosowujemy się do potrzeb, tak? Reagujemy na bieżące potrzeby rynku. Mhm. I to przynosi wymierny efekt,
tak widać. I jeszcze mam takie pytanie, mianowicie jeżeli chodzi o specjalistów państwa po OZ-cie, że jest długi czas oczekiwania, na przykład do ortopedy chciałam się zapisać, musiałam mieć prywatnie, bo długi, no akurat miałam sprawę taką na CITO i no długi jest czas oczekiwania. Podobno do państwa tu zapisałam się do specjalistów osoby spoza terenu, tak? Bo też mogą spoza no, naszego.
Oczywiście, że tak. I tak. Cieszymy się, że nasi ortopedzi cieszą się taką
tak.
No, że się zapisują spoza, tak?
Tak, jest długi czas oczekiwania.
A co to znaczy długi?
No ponad miesiąc tam półtora.
Pani Teresko, to nie jest długi czas oczekiwania.
Oczywiście,
że biorąc pod uwagę średnią w Polsce pół roku, to proszę mi wierzyć, że mamy bardzo szybki czas oczekiwania.
Ale mam takie sytuacje, mówię o sytuacjach takich no pilnych, aczkolwiek no może by, gdyby tak poprosić, może by pan ortopeda przyjął, prawda?
Lekarz ocenia sam indywidualnie, tak?
No to tyle chyba na razie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wiem, że do okulisty w innych przychodniach to 2 miesiące się czeka, także tutaj miesiąc do ortopedy to nie jest tak. Dziękuję. Proszę bardzo, pan starosta.
Dziękuję bardzo. Korzystając z okazji pani prezes, chciałem też podpytać, co prawda będziemy szerzej na zgromadzeniu wspólników niedługo rozmawiać, ale wspomniała pani o uruchomionej internie. Proszę powiedzieć, czy ta obsada jest na tyle bezpieczna, czy to jest tak troszeczkę, że tak powiem, na, jak to się mówi kolokwialnie, na styku. Jak wygląda to przywrócona interna właśnie, jeżeli chodzi o obsadę lekarską?
Jeśli chodzi o przywróconą internę, to ona pracuje dokładnie w tym samym składzie, w którym pracowała przed COVID-em.
Czyli jest jakby ta ciągłość dyżurów zabezpieczona.
Tak, jest zabezpieczona. Od 1 lipca spodziewamy się kolejnego lekarza internisty.
Okej, okay. Jeszcze jedno pytanie mam, jeżeli chodzi o plan finansowy, bo tak się składa, że niestety albo stety ten COVID pomógł szpitalom. Jak pani zakłada mniej więcej, jaki może być plan, czy jaki może być wynik szpitala, pomimo tego, że pewnie testy dalej będą gdzieś wykonywane, to i to 200 tysięcy miesięcznie tego dochodu będzie, natomiast podejrzewam, że likwidacja łóżek covidowych znacząco wpłynie na sytuację finansową. Jakie pani są przypuszczenia pod kątem drugiego półrocza i może też i zamknięcia roku? Czy to już będzie minus, czy jeszcze jesteśmy w stanie...
Na chwilę obecną, pani wiceserosto, nie jestem w stanie powiedzieć, bo jesteśmy w trakcie przeliczania tego wszystkiego. To też, jak państwu przedstawiłam na wniosek pana radnego Guziaka, na oddział covidowy to było ponad 1 000 000 złotych kosztów miesięcznie, tak? Więc to też było ogromne koszty z naszej strony, jeśli chodzi o utrzymanie oddziału covidowego.
tutaj my na pewno utrzymamy tą działalność, którą da się utrzymać, jeśli chodzi jeszcze o pozyskanie środków covidowych. Weszliśmy też w szczepienia, punkt szczepień masowych, który no, jakby zakładaliśmy, że trochę inny przerób będzie. Jest to oczywiście związane z dostawami dawek szczepionek, więc tutaj mamy na pewno zmniejszony. Interna będzie pracowała całą swoją mocą. Tutaj zakładamy zwiększone wykonanie. Natomiast na chwilę obecną wiemy, że troszeczkę zmniejszy nam się finansowanie. Natomiast mówię, te koszty były ogromne. Mam nadzieję, że nie przełoży się to w znaczący sposób na spadek, aczkolwiek ten spadek zakładam. Tak? Natomiast na jakim poziomie nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, bo to spadło na nas tak naprawdę jak grom z jasnego nieba. Dopiero od poniedziałku funkcjonuje. Jesteśmy w trakcie liczenia.
Okej, czyli w niedługim czasie się też dowiemy. Dokładnie. I ostatnie pytanie, czy oddział dziecięcy też już ruszył?
Ale on cały czas pracował.
A, to widocznie miałem...
Nie, on cały czas pracował.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Tak, proszę bardzo.
Dziękuję. Panie prezes, to chyba pierwszy taki materiał, gdzie nie ma tej formułki, że ta sytuacja jest bardzo trudna. To mnie namawia strasznie dużym optymizmem, bo zawsze był taki akapit o tym. Więc to jest fantastyczna sprawa. Ale chciałem się zapytać, bo tak w kontekście tego, co pytał pan starosta, czy my na tych szczepieniach w Calu, my w sensie spółka, to planowaliśmy jakiś zysk i zakładam, bo tak w kontekście tych 200 tysięcy, i jak to wygląda, bo może ja czegoś nie zrozumiałem.
Nie. Szczepienia, a wymazy to są dwie różne sprawy. Natomiast prawda jest taka, że jeśli chodzi o punkt szczepień masowych, to po pierwszych rozmowach, które się odbyły z gminą, tutaj też w starostwie, tak jak mieliśmy takie spotkanie robocze przed utworzeniem tego punktu, no my zakładaliśmy, że w Goleniowie zaszczepi się wyjściowo około 15 tysięcy osób. Natomiast ja w tej chwili, plus druga dawka do tego, tak? Natomiast w tej chwili, mówię, mamy bardzo małe dostawy szczepionek, które są, bo my zakładaliśmy, że jesteśmy w stanie wyszczepić 3 tysiące mieszkańców w ciągu tygodnia. W tej chwili mamy dostawę 600 dawek na tydzień. I jest to kompletnie niezależne od nas, tak? I to chociażby nam zmniejszy. Bo my wiemy, że dużo pacjentów w międzyczasie pojechało do Netto Arena i pomimo tego, że Netto Arena będzie zamykana, oni będą dalej obsługiwani przez SPSK2 i tutaj też mamy bardzo dużą ucieczkę tych pieniędzy, tak?
Znaczy ja rozumiem tą turystykę szczepienną, ale bardziej chodzi mi o to, że założenie było takie, uwzględniając to, że no, przyczyny obiektywne, że nie mamy czym, to, że na tym można było zarobić, czy to jest po prostu tak?
Czym to mamy, bo my ludzi mamy. Tak? My ludzi mamy. Ja jestem w stanie wystawić nawet 4 zespoły szczepienne naraz. Tak? W tej chwili pracuję tak naprawdę jeden, bo nie ma takiej potrzeby. Natomiast my zakładaliśmy, że zarobimy na tym około 60%. Tak? A w tej chwili wiemy, że może być różnie, biorąc pod uwagę liczbę tych dawek. Znaczy 60% zostaje, tylko liczba dawek jest inna. Tak? Zakładana.
Okej, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pani prezes pytanie? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionego materiału. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywną opinią? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej. Kto jest za pozytywną opinią przedstawionego materiału? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywną? Jak tam jest? 8? 8. I proszę członków Komisji Skargi i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywną opinią? 5. Dziękujemy pani prezes. Nie wiem, czy na sesji, tak, jeszcze pani prezes? Nie, już nie będzie. Tak, już mamy. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie ze współpracy powiatu goleniowskiego z organizacjami pozarządowymi. Pan Adrian jest, tak? Proszę bardzo. Pan prezes jeszcze, pan starosta chce coś powiedzieć, tak? Proszę.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, co do tego materiału, to trochę to jak w tamtym roku. Nasza współpraca ograniczyła się do dosyć prostych dofinansowań, jeżeli chodzi o stowarzyszenia, różnego rodzaju organizacje, które działają na naszym terenie. No, wiadomo, że wynikało to głównie z, przede wszystkim z niemożności spotykania się panującej pandemii. Również ten rok też tak się rozpoczął bardzo podobnie, natomiast szczegóły poproszę tutaj pana Adriana o przekazanie, chociaż wydaje mi się, że to sprawozdanie, które państwo dostaliście, jest dosyć spójne i jasne.
Dziękuję bardzo. To jak państwo, chcą państwo, aby pan Adrian przedstawił pokrótce informacje, czy tylko w formie pytań? Pytania? W takim razie proszę bardzo. Proszę bardzo.
Takie pytanie, nie wiem, czy do pana starosty, czy do pana skarbnika, bo tak rozumiem, że te 8 tysięcy, tak na szybko patrząc, to narastająco przeszło nam na ten rok? Czy w niebycie gdzieś, czy możemy odrobić, jak teraz ten rok jakoś inaczej? No budżet minął, rozumiem, natomiast no, na co ta, bo zakładam, że w budżecie, tak, w budżecie te pieniądze były, natomiast proszę przypomnieć, gdzie to zostało sparagrafowane, ta nadwyżka z tych...
Ja może spróbuję odpowiedzieć. Tego nie można przeliczyć jeden do jednego na kolejny rok, kolejne wydarzenia, ale w tamtym roku, nie wiem, może trochę lepszych więcej gadżetów kupiliśmy, gdzieś ta kwota się wyrównała.
Czyli gdzieś tam na promocji, rozumiem.
No, okej.
Dziękuję. Proszę bardzo, pani Tereska.
Dziękuję. W 2020 roku na podstawie złożonych wniosków dofinansowano tak około 7 tysiąca wniosków. I to jest, dużo kwota jest mniejsza pod względem roku 2019, dużo niższa, bo wyniosła w 2019 15 tysięcy, ponad 15 tysięcy, no prawie 16 tysięcy. Co jest powodem, że taka jest różnica między poszczególnymi latami? Było mniej wniosków czy chętnych? Dziękuję.
Czyli tu odpowiadając pani radnej, no mamy sytuację pandemiczną, mniejszą lub większą, i to spowodowało, że okres od powiedzmy kwietnia tamtego roku z małą pauzą na wakacje i później znowu do grudnia, no tych imprez było o połowę albo nawet 3 razy mniej niż na ogół. Stąd ten wynik.
Tak, nie były przekazywane dotacje, tak? Też nie było chętnych do konsumpcji naszych pieniążków. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanka do pana Adriana? W takim razie może przejdźmy do zaopiniowania sprawozdania przedstawionego przez pana Adriana, i proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywną opinią? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywną opinią przedstawionego materiału? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych. Kto jest za pozytywną opinią przedstawionego materiału? 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków. Kto jest za pozytywną opinią? 5, tak? Dziękujemy bardzo panu Adrianowi. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu terapii zajęciowej w Nowogardzie za rok 2020. I poprosimy pan starosta najpierw, pani dyrektor od razu. Tak, proszę bardzo.
Witam państwa bardzo serdecznie. Od sprawozdania z działalności PCPR-u zaczynamy, tak? Tak? Proszę państwa, Materiał jest w miarę szczegółowy. Ja może tylko, jeżeli Państwo pozwolą, zwrócę uwagę na niektóre aspekty i to, co się zadziało już w bieżącym roku, w kontekście roku ubiegłego. Generalnie na koniec ubiegłego roku mieliśmy 137 rodzin zastępczych, 183 dzieci w tych rodzinach. O warsztatach mówimy? No tylko się pytałam. Pierwsze warsztaty? Jeżeli chodzi o warsztaty, proszę Państwa, no to podobnie jak w latach ubiegłych, 30 osób niepełnosprawnych objętych jest wsparciem. W roku ubiegłym ze względu na pandemię było zawieszone funkcjonowanie WTZ-ów od 12 marca. 25 maja działalność została wznowiona. Następnie zostały zawieszone od 24 października. I wtedy terapeuci rozpoczęli pracę zdalną z uczestnikami. Powiem tak, przez ten okres, kiedy nie byli uczestnicy WTZ-ów objęci wsparciem, został uruchomiony program, w ramach którego z tytułu zwiększonej konieczności opieki nad tymi osobami przez ich najbliższych, osoby to otrzymały wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. O takie wsparcie na przestrzeni 5 miesięcy osoby te mogły się ubiegać, jeżeli nie działały warsztaty przez co najmniej 5 dni. Czyli 2,5 tysiąca w ubiegłym roku na każdego uczestnika można było przyznać świadczenie. O takie świadczenie rodziny się ubiegały. Warsztaty funkcjonowały na bazie środków przyznanych przez PFRON według algorytmu. Koszt funkcjonowania WTZ-ów w roku ubiegłym wyniósł 683 200, w tym 440 to były środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 66 320 były to środki powiatowe. No, może dodam jeszcze, proszę Państwa, no pandemia w roku ubiegłym, stąd przychód ze sprzedaży był na poziomie tych takich wyrobów produkowanych bezpośrednio przez uczestników na warsztatach był zdecydowanie niższy niż w latach ubiegłych. Ale generalnie od początku roku na koncie WTZ-ów jest 10 516. Te środki mogą być wykorzystane na rehabilitację uczestników i na taki cel corocznie są wykorzystywane. Nie było żadnych sygnałów o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu WTZ-ów. Jeżeli pytania jakieś Państwo mają szczegółowe, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może pytanko odnośnie tych właśnie świadczeń pieniężnych, czy te osoby, które otrzymały te świadczenie, musiały jakoś okazać, na co wydatkowały, bo to na cele rehabilitacyjne były...
Nie. To były dokładnie, proszę Państwa, już to było na dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki tym osobom w warunkach domowych.
Aha, tak? Czyli taka opieka wytchnieniowa, tak jakby, tak? Tak jakby
nie.
No ale to coś w tym stylu.
Nie, to nie jest po prostu ci uczestnicy nie uczestniczyli w różnych zajęciach w WTZ-cie. Rodzice często musieli tym dorosłym swoim dzieciom zapewnić opiekę w domu i to było na dofinansowanie kosztów tej opieki, tak? Czy na wynajęcie kogoś, czy z tytułu utraty dochodów. Na tej zasadzie, tak? 2,5 tysiąca można było takiego świadczenia w roku ubiegłym uzyskać.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Tutaj też jest takie zdanie, nie wiem, przy ilu osobach, no przy jednej przeczytałam, że nie wyraziła chęci kontynuowania zdalnie rehabilitacji osoba. Nie można było w żaden sposób, tak?
Nie, no jesteśmy wolnymi ludźmi, tak? Ktoś nie wyraża zgody, to trudno go zmusić.
Mhm. Proszę bardzo. Czy mamy pytania do pani dyrektor? No jeżeli nie, w takim razie może przejdźmy do zaopiniowania tej informacji i przejdziemy do kolejnego punktu. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionej informacji? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywną opinią przedstawionego sprawozdania. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem materiału. 7. Nie ma pana starosty, nie? I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 5. Dziękujemy bardzo i przejdźmy, tak, zaraz jest kolejny, tak, sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Również proszę panią dyrektor o przedstawienie pokrótce. Proszę bardzo.
Proszę Państwa, no w miarę szczegółowo to sprawozdanie zostało sporządzone. Gdyby były jakieś jeszcze pytania, to oczywiście bardzo chętnie odpowiem. Ja może zwrócę Państwa uwagę na fakt, że generalnie liczba rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka w naszym powiecie utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie. Oczywiście są wahania w trakcie roku. W tym roku no coś złego się zadziało tu u nas w powiecie, ponieważ liczba umieszczeń radykalnie wzrosła. Nigdy przez ostatnie 20 ponad lat nie było sytuacji, że nie byliśmy w stanie zrealizować postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, czy to instytucjonalnej, czy rodzinnej. No niestety taki dzień przyszedł teraz. Nie mamy ani jednego miejsca, ani w placówce opiekuńczo-wychowawczej żadnej, mamy ponad stan, ani w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Po prostu się skończyło. Mamy w tej chwili jedno postanowienie zrealizowane, szukamy w ościennych powiatach, tam też nie ma. No jest patowa sytuacja. Kończymy teraz szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze i jakąś tam minimalną szansę mamy, że pozyskamy dodatkowe rodziny. Także instytucjonalna piecza zastępcza, ja może też, bo to się przełoży, panie skarbniku, pewnie na pieniądze. Proszę państwa, ta pandemia, to, że było zdalne nauczanie, że wychowankowie całymi dniami przebywali na terenie placówek, no przełożyło się na koszt utrzymania w placówce. Tutaj w tym materiale nie ma, ale w 2020 roku koszty utrzymania w placówkach kształtowały się na poziomie zbliżonym do 5 000 zł. Za rok 2020, czyli ubiegły, teraz do końca marca mieliśmy obowiązek, znaczy starosta publikował zarządzenie o kosztach utrzymania dzieci w placówkach za rok ubiegły i proszę Państwa, na przykład w Jedynce, gdzie za rok 2020 było 5 400, a za 2019 4 900, ja nie będę końcówek czytała, to za 2011 mamy 6 923. Proszę zobaczyć, wzrost o ponad 1500 zł w odniesieniu do roku 2020, a jeszcze więcej do 2019. W Dwójce 5 499, teraz mamy 7 153. W Trójce 5 033, mamy 6 670. W kolejnej placówce 5 047 na 6 23 i z 4 390 na 5 986. Także te koszty w placówkach w ubiegłym roku uległy bardzo radykalnemu zwiększeniu. Mówię, wprawdzie gminy partycypują w kosztach utrzymania, jeżeli chodzi o te nowo przyjmowane dzieci, od 10 do 30%, także, ale niemniej jednak główny ciężar spoczywa na powiecie. No i tutaj też jeszcze jedna taka niefajna informacja. Dotychczas w ubiegłym roku świadczenia, jeżeli chodzi o dzieci w pieczy zastępczej, były na poziomie 1052 w sytuacji. To była grupa ponad 150 dzieci, rodziny niezawodowe i jest waloryzacja, czy nie wiem jak to nazwać. W każdym razie są nowe stawki i proszę Państwa, na 1131. Czyli 1052 na 1131 zostały podniesione już w takiej wysokości, będą wypłacane od pierwszego. 139 dzieci było w rodzinach spokrewnionych i to było 694. W tej chwili jest 746, a to razy 12 razy ta liczba przełoży się na budżet. 19 dzieci otrzymywało dodatkowe świadczenie z tytułu niepełnosprawności i to świadczenie wzrosło do 227. No to na pewno spowoduje wzrost kosztów funkcjonowania pieczy rodzinnej pieczy zastępczej. W ubiegłym roku na rodzinną pieczę zastępczą w budżecie było zabezpieczonych 5 666 371, w tym 3 154 000. Ja końcówek nie będę czytała, bo to tak. Proszę Państwa, to były środki pochodzące z budżetu powiatu, 1 336 000, z budżetu państwa dotacje na 500+, jednorazówka 300+, z budżetów samorządów gminnych, czyli to, co mówiłam, udział gminy partycypują, tak, na początek 758 639, z budżetów powiatowych, to są porozumienia, gdzie ci są z innych powiatów, 397 723, i z odpłatności rodziców biologicznych niestety tylko 14 407. No i raczej szanse na to, żeby dochody z tego tytułu były wyższe, są minimalne, ponieważ rodzice biologiczni, no, najczęściej wydajemy decyzje albo odstępujące zupełnie od ustalania opłaty, a wszczynane postępowanie generuje koszty po stronie powiatu i najczęściej to są po prostu protokoły nieściągalności. Dom Pomocy Społecznej to też nasze zadanie. Proszę Państwa, w 2020 roku koszt utrzymania w DPS-ie naszym nowogardzkim wynosił 4150, aktualnie wynosi 4616. Na koniec ubiegłego roku 23 osoby oczekiwały na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. Później, no mówię, był duży ruch w DPS-ach. Były momenty, gdy nie mieliśmy pełnego obłożenia, ponieważ nawet osoby oczekujące, no po prostu nie wyrażały woli przyjęcia do DPS-u, wiadomo, pandemia. I może jeszcze PFRON. W ubiegłym roku otrzymane środki w zasadzie zabezpieczyły w większości potrzeby powiatu w tym zakresie. Było to głównie spowodowane też pandemią, ponieważ osoby rezygnowały nagminnie z uzyskanego dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Ośrodki nie funkcjonowały, pieniądze przerzucaliśmy na zaopatrzenie w środki pomocnicze. Stąd, no, stąd program, problemu w tym zakresie większych nie było. Realizowaliśmy w roku ubiegłym nadal program Aktywny Samorząd. Tutaj pozyskaliśmy środki 267 685. Proszę Państwa, to jest szczegółowo omówione, bo ja nie będę tego omawiała, bo tam są różne zadania kierowane do grupy osób w wieku aktywności zawodowej, od sprzętu elektronicznego, informatycznego, no, różne zadania i na podnoszenie poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych. Tak? Tam są takie środki, które możemy przeznaczyć na sfinansowanie czesnego na przykład i z tego bardzo dużo osób młodych korzysta. W ubiegłym roku również realizowaliśmy w partnerstwie z wojewodą zaopatrzenie, wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii i tutaj 807 tysięcy powiat uzyskał i to 807 tysięcy zabezpieczyło potrzeby powiatu, nasze potrzeby. Wszystkie dzieci zostały doposażone tam, gdzie było to niezbędne, w laptopy. Rodziny doposażyliśmy w te środki ochrony osobistej, także to bardzo nam pomogło. Na, to, co już wcześniej przy WTZ-ach Państwu mówiłam, bo to nie tylko uczestnicy WTZ-ów dostali te świadczenia po 500 zł miesięcznie, ale również uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, uczniowie pełnoletni szkół specjalnych i na to zadanie powiat pozyskał 274 700. No i projekty konkursowe, rodzinom pomoc na dłoń, kurs na rodzinę. Te dwa projekty, one tak naprawdę zabezpieczyły potrzeby powiatu, jeżeli chodzi o wsparcie specjalistyczne osób tego wymagających. Także te wszystkie działania były kierowane nie tylko do rodzin zastępczych, ale również do osób znajdujących się w kryzysie, osób niepełnosprawnych, a nawet kadru pomocy społecznej, bo my też korzystaliśmy ze wsparcia prawnika, terapeuty. Były również szkolenia i No i w tym roku weszliśmy w kolejny projekt, gdzie te działania będą kontynuowane, także nie będzie sytuacji, że będzie ograniczony w powiecie dostęp do specjalistów. No i co? I no może na koniec wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Te potrzeby są olbrzymie nadal, proszę Państwa, jeżeli chodzi o pieczę rodzinną, bo osoby, które od 20 kilku lat sprawują funkcje zastępczych rodzinnych domów dziecka, no przechodzą na emeryturę, wypalają się, dzieci nam przybywa, dzieci wymagają naprawdę dużego wsparcia specjalistycznego, bo to są dzieci no po przejściach, to nie są dzieciaczki, które i są zdrowe i są zaopiekowane, bo by nie trafiły do nas. Także tutaj są olbrzymie no takie wyzwanie właśnie pozyskiwanie tych kandydatów. Również te środki, które no, zabezpiecza powiat na realizację zadań ustawowych z zakresu czy to wspierania rodziny, czy pomocy społecznej, one zawsze będą niewystarczające, bo potrzeby rosną. Stąd no, też jest wymagana na dzisiaj, na jutro duża aktywność taka konkursowa, żeby jednak pozyskiwać środki zewnętrzne. Ja nie wiem, mają Państwo pytania, no to ja doprecyzuję coś tam uszczegółowię, bo tak nie bardzo wiem jeszcze, w którą stronę pójść.
Dziękuję. Może właśnie przejdźmy w formę pytań, jeżeli Państwo mają jeszcze, chcą uszczegółowić jakąś kwestię, dopytać. Proszę bardzo, Pani Tresko. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do Pani Dyrektor. Co jest powodem wzrostu utrzymania kosztów, znaczy wzrost kosztów utrzymania dzieci w domach opiekuńczych, tak, że dość znaczny procent, tak? Było 5 tysięcy, nie wiem, a teraz 6 tysięcy, coś, no bardzo wysoki. Co jest powodem, że koszty są takie olbrzymie, wysokie? Dziękuję.
To znaczy na to się złożyło wiele elementów, proszę Państwa. Podniesienie minimalnego wynagrodzenia, różne rachunki za media, przy tym dzieciaczki były calusieńkie dni w domu, tak? Znaczy w tych placówkach. One nie były urlopowane, one nie wychodziły do szkoły, one korzystały ze wszystkiego, tak? No koszty po prostu wzrosły. Nie? Jeżeli będzie sytuacja nie taka, jak jest, uzdrowi się, to i te koszty, miejmy nadzieję, że spadną. Tak, Panie Skarbniku? Spadną.
Dziękuję. Proszę bardzo. Kto z Państwa jeszcze ma jakieś pytanie do Pani Dyrektor? Nie mamy pytań. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedstawionego sprawozdania. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym przyjęciem sprawozdania? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym przyjęciem sprawozdania? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym? 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym? Za wolno jeszcze. I 5. Tak, dziękujemy bardzo Pani Dyrektor. I już chyba tutaj jeszcze jeden. Jeszcze proszę tak, o przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego. Od razu Pani Dyrektor, tak, Pani Starosto? Proszę bardzo.
Proszę Państwa, obowiązek opracowywania oceny zasobów pomocy społecznej wynika wprost z artykułu 16 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym to gmina, powiat i samorząd wojewódzki w określonych terminach taką ocenę sporządzają i przedkładają odpowiednio Radzie Miejskiej, Radzie Gminy, Radzie Powiatu i Sejmikowi. Przedkładana Państwu ocena zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za rok 2020 obejmuje infrastrukturę, kadrę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na zadania własne i zlecone z zakresu polityki społecznej oraz dane o osobach i rodzinach korzystających z pomocy i wsparcia. Istotne jest to, że do opracowania oceny wykorzystywane jest narzędzie elektroniczne w formie modułu w Centralnej Aplikacji Statystycznej. Ono należy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a prezentowane dane pochodzą z systemów zewnętrznych, są zasysane zasilane komórki oraz własnych danych oraz pozyskanych z jednostek organizacyjnych tutaj powiatu. Także proszę Państwa, to jest powtórzenie naszego sprawozdania trochę, plus dodatkowo zasysane dane z innych przedkładanych i czy to przez PCP, czy inne jednostki sprawozdań. Ja może, no nie będę tego chyba omawiała, bo Państwo na pewno się z tym zapoznali. Niemniej jednak proszę zważyć, że tak, że nasz powiat goleniowski na realizację polityki społecznej w ubiegłym roku wydatkował środki na poziomie 25 331 951. Takie pieniądze były zabezpieczone w budżecie, oczywiście z różnych źródeł. No i 54,26% z tej kwoty to są środki wydatkowane, zabezpieczone na Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, tak? To jest 13 746 000. Na finansowanie rodzinnej pieczy zastępczej 5 661 000. I proszę Państwa, mówię, już to jest 22,34%. No i jeszcze przypomnę, że tych dzieciaczków mieliśmy w roku ubiegłym naprawdę sporo, w trakcie roku jeszcze więcej niż na koniec roku. Na finansowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Jak Państwo wiecie, 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 62 miejsca. 73 dzieci przebywało w trakcie 2020 roku. I tutaj 14,3%, czyli 3 621. Funkcjonowanie PCPR-u 964 591, to jest 3,81% tej kwoty globalnej. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 1,33%, to jest 338 718. I na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, m.in. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, punkt interwencji kryzysowej i specjalistycznego poradnictwa i na udział tam, udział własny powiatu w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 3,94, a to jest 998 407. I tak w skrócie, tak?
Mam pytanie odnośnie utrzymania właśnie Domu Pomocy Społecznej, że tyle mamy, tak 13 milionów, a te wpływy w jakiej wysokości z ośrodków pomocy od rodzin pokrywają?
Nie, no proszę Państwa, finansowanie DPS-u to jest takie, że w tej chwili od 2002 roku, no to w 100% pokrywane są koszty przez w pierwszej kolejności mieszkańców, dalej ich rodziny, a jeszcze dalej gmina. Czyli decyzję o przyjęciu, o umieszczeniu w DPS-ie wydaje powiat, ale decyzję o odpłatności tych nowych mieszkańców to wydaje gmina i to ona jest odpowiedzialna, żeby w pełnej wysokości, wysokości ustalonej zarządzeniem starosty odnośnie kosztu utrzymania w DPS-ie te pieniądze wpływały. Mieszkańcy starsi, których jest coraz mniej, którzy na starych zasadach byli przyjmowani do DPS-u, to tam jest ta dotacja z budżetu państwa, ona jest corocznie w innej wysokości, plus do tego 70% dochodów mieszkańca i jak jest jakaś tam różnica, no to już jest wtedy finansowana z tej globalnej kwoty. Ale tak naprawdę koszt pobytu w DPS-ie to nie leży po stronie powiatu, tylko leży po stronie gmin, które kierują swoich mieszkańców do tych domów, tak? I tak jest, mówię, od drugiego roku.
Czyli że tutaj to nas nie obciąża, nas bardziej placówka obciąża, tak? I co? Nie tylko to tam 50% wydatków na tutaj, no to znalazło, no to, ale jest to w 100% finansowane z innych źródeł, nie? No dobrze, proszę bardzo. Pytania mamy do materiału przedstawionego z panią dyrektor, oceny zasobów. Nie mamy pytań. Dobrze. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania. I proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego sprawozdania. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego sprawozdania. Panie Kazimierzu? Tak. Też? Też. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego sprawozdania. 5. To dziękujemy pani dyrektor bardzo za wyczerpujące przedstawienie informacji i przechodzimy do kolejnego
punktu projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi odcinka, pozbawienia odcinka drogi numer 411-9Z Żółwia Błoć Marszewo na terenie powiatu goleniowskiego kategorii drogi powiatowej. I pan Zaborowski, dyrektor, proszę bardzo.
Dzień dobry. Jest to uchwała tak naprawdę o charakterze porządkowym. Chodzi o fragment drogi powiatowej, która kiedyś łączyła miejscowość Żółwią Błoć z Marszewem. W tej chwili po wybudowaniu obwodnicy Goleniowa przez Zarząd Dróg Wojewódzkich droga ta została przecięta i w tym, akurat w tej części, to jest około 300 metrów, tak naprawdę nie stanowi ani drogi, jest to jakiś tam kawałek gruntu i tylko w papierach widnieje notacja, że jest to droga. W związku z powyższym chcemy po prostu wyłączyć to z użytkowania tak, aby ewentualnie, nie wiem, w przyszłości nie było jakichkolwiek roszczeń, co do tego, że ktoś tam sobie krzywdę zrobił czy coś, bo mówię, jest to po prostu pole w tym momencie, ale w ewidencji widnieje jako droga. Także no jest to po prostu porządkowanie, tak? Już od kilku lat staramy się uporządkować te takie drogi, które po prostu istnieją tylko na papierze i niwelować je. Dziękuję. Ewentualnie jakieś pytania, proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Pawle.
Ja mam pytanie, bo tam czy mówimy o polu, patrząc na drogę w stronę Nowogardu pierwszym, bo droga ma dwa przebiegi de facto w tym miejscu. Pole to jest tutaj, patrząc przeszone do Nowogardu ma pierwszy przebieg, czy wiesz, czy mówię? To droga ma dwa przebiegi, który wyłączamy, bo z mapy nie wynika, jak mówisz, że pole, no to mówię pola, ale przebieg drogi, taki gdzie poruszają się pojazdy, kawałek dalej przed, jest nawet zjazd częściowo zrobiony, jest dalej. Więc pytanie, który wyłączamy?
Już tak tłumacząc, rowerzyście, który tam jeździ, jak zjedziemy na Nowogard, mamy w prawo ten zjazd i właśnie to wyłączamy, ponieważ mamy zjazd i później ta droga dochodzi do wojewódzkiej i tak naprawdę znika, jest wciągnięta w drogę wojewódzką. Tam jest przejazd, ale ten przejazd de facto znajduje się po polu rolnika jakiegoś. Nasza pas drogowy po prostu dochodzi do drogi wojewódzkiej i jakby jest wchłonięty, jest koniec, jest dziura. I ten odcinek do drogi wojewódzkiej od tego zjazdu, o którym tutaj Paweł mówisz, zostaje wyłączony z użytkowania. Mogę zajechać rowerem, zaprowadzić. Może tak. Wyłączamy odcinek drogi, jedyny odcinek drogi powiatowej, który znajduje się od tego zjazdu i prowadzi w kierunku drogi wojewódzkiej. Ten jeden odcinek. Natomiast trudno mi jest w tym momencie powiedzieć, czy mówisz o po prostu wyjeżdżonym śladzie po polu rolnika, czy mówisz o tym, co my teraz wyłączamy. Nie jestem w stanie zidentyfikować. Przepraszam.
Okay. Proszę bardzo, pani Teresa.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, bo ja jeszcze już w ogóle zwątpiłam, bo to są moje strony, moje drogi. Przepraszam, bo tutaj jest od razu łączące z Żółwią Błocią, tak? Marszewo, Żółwią Błoć, kiedyś tam swego czasu chodziliśmy na różne uroczystości polną drogą Żółwiej Błoci do Marszewa. Czy to jest ta droga polna, stara? Bo to była droga polna, ubita normalnie, tylko ona jest nie przez, to nie pole rolnika, nie tylko polna droga zwykła, którą się jeździło sprzętem rolniczym, samochodami, rowerami i tak dalej. Czyli jak to jest obwodnica wschodnia, dobrze mówię, zjeżdża się tak, jak się jedzie w kierunku lotniska i na prawo, tak? Na prawo i ta jest droga polna, która tam było jakieś takie, kiedyś po prawej stronie było jakieś tam takie zagłębienie i tak dalej, tam różne drzewa rosły i po lewej i po prawej są pola rolników, tak? I tą się drogą dojeżdża do Marszewa. I to niedaleko. Bardzo piękna droga. Miło było, bo tu będzie gminna droga. Nie. Proszę bardzo, dziękuję.
Już odpowiadam szczegółowo, nawet nie sądziłem, że tyle będzie. momencie, kiedy nie było obwodnicy wschodniej, to rzeczywiście ta droga stanowiła połączenie między tymi dwoma miejscowościami takie najkrótsze, tak? Był to po prostu ubity jakiś tam trakt, rzeczywiście można tam było się przejść, przejechać i tak dalej. Droga nie była urządzona, to była gruntówka, gdzieś tam na początku w samej miejscowości Marszewo asfaltowa i tutaj ewentualnie leciutko ubita tam nie wiadomo czym. W momencie, kiedy powstała obwodnica, Zarząd Dróg Wojewódzkich wydzielił, tak jakby uznał to, że ta droga będzie zbędna, bo w tym momencie tak naprawdę mamy tak, obwodnicę, która, wschodnią obwodnicę, która prowadzi od jednej miejscowości do drugiej bezpośrednio, wspaniały asfalt, więc wciągnięto część gruntów, za co nam dano odszkodowanie pod potrzeby tej obwodnicy. De facto w tym momencie jest tak, stan aktualny to jest tak, że na samym początku istnieje droga urządzona w Marszewie i wydzielona w korytarzu drogi powiatowej, i dochodzi też do obwodnicy, tam jakiś tam ruch obsługi pola i tak dalej. To ten fragment zostawiamy. Natomiast wyłączamy z użytkowania początek, ten od strony Żółwiej Błoci, bo niezbędny tak naprawdę początek nie jest komunikowany z końcem, więc po co utrzymywać to status drogi powiatowej, bo nie jest to potrzebne. Mówię, porządkujemy takie rzeczy. Natomiast w tej chwili rzeczywiście, pani dyrektor, dojdzie pani tam od jednej miejscowości do drugiej, ale będzie się tylko pani poruszała drogą, gruntami może w tym momencie po podjęciu tej uchwały powiatowymi, tylko i wyłącznie na początku i na końcu. Po środku po prostu nie ma. Ta droga, która jest teraz wyjeżdżona, jest po polu rolnika. Tak, bo ten nasz korytarz w środku został wydzielony pod drogę wojewódzką, zabrany. Dostaliśmy odszkodowanie i zostały zbędne początek i koniec. Początek w Marszewie utrzymujemy, no bo ma to, jest asfalt, natomiast koniec nie ma sensu, po prostu nie ma sensu, nie ma komunikacji, jest to nam zbędne i nie będzie to droga gmina, będzie to po prostu grunt.
Tak, tak, ale będzie przyjezdna? Nie będzie.
Nie rozumiem. I dokładnie. Pytanie do rolnika, bo jeżeli rolnik zagrodzi, no to nie będzie przejedno. No.
Bo tam wiele ludzi korzystało, tutaj się skończę, bo tam wiele ludzi jest tam, co ma wiemy, mieszkają w Warszawie. Bo na początku się właśnie zjeżdża z tej drogi, dojeżdża do tej głównej drogi właśnie tą wolną drogą. To jest teraz nie wyjazd. To nie wiem, przyjadę chyba się.
Wiesz, pani Teresa, my tylko wyłączamy z użytkowania. Będzie można przejechać, tak jak do tej pory, tam się nic nie stanie więcej, oprócz jakby porządku w papierach. Tylko tyle. Będzie można przejechać tak, jak do tej pory.
Po prawej stronie obwodnicy jest znak, że nie można się poruszać rowerem. Prawda?
O!
Trzeba jakoś nawet do ścieżki dojechać. Ten wyłączony z użytkowania trasy to był właśnie bezpieczny dojazd zgodny z przepisami do ścieżki, która zaczyna się de facto 500-600 metrów dalej. Tak, nie do końca zgadzam się z tym, że no, nie jest on tak kompletnie niepotrzebny, że nie przydatny. Bo mamy OE, ale mamy organizację ruchu w tym miejscu i dopuśćmy ruch.
A tam nie ma żadnej organizacji.
Znaczy to jest znak zakazu rowerów, a z drugiej strony ścieżkę mamy, do której nie można dojechać. To jest absurd i to jest bez sensu. Tak, teraz wyłączamy z użytkowania trasy, które bezpiecznie prowadzi nas do ścieżki rowerowej.
Ale jakby idziemy, ja tylko chcę Paweł, jedną rzecz. Wyłączamy z użytkowania. Co to oznacza? Oznacza to tylko tyle, że w momencie, kiedy ktoś tam, nie wiem, dojdzie do jakiegoś, nie wiem, powiedzmy, zdarzenia kolizyjnego, w którego ja w ogóle nie wierzę, żeby coś takiego mogło dojść, ale to w życie kreśli różne jakieś tam scenariusze, będzie podstawa do żądania odszkodowania od nas, jako od zarządcy drogi. W tym momencie, wiesz dobrze, można jechać można rowerem jechać wszędzie, notabene, no nie musisz mieć do tego drogi, więc dalej będzie można jeździć, bo mówię, nie będzie tam żadnych barier i tak dalej. To jest tylko działanie, mówię, porządkowe, no bo skoro droga została przecięta obwodnicą, to po co utrzymywać sztuczny ciąg, który de facto nie łączy dwóch miejscowości, bo jest przecięty w środku. Nie ma, jest dziura po prostu, jakby ten. Więc mówię, porządkujemy. Ja uważam, że jest to dobre działanie, natomiast jeżeli jest inne zdanie, jak najbardziej.
Jest droga płonna. Tak, tak jak była.
Będą jeździć, ale na swoją
odpowiedzialność. Bardzo fajna droga.
Dobrze. Myślę, że przejdziemy już do zaopiniowania projektu uchwały. W takim razie proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywną opinią przedstawionego projektu uchwały. 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu. 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 8 jest. I proszę członków Komisji Spraw Skarg i Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 5. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2021 rok. Pan skarbnik, proszę bardzo.
Jest uchwała, która wprowadza do budżetu dochody, które uzyskaliśmy w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Lokalnych do drogi, o którą wnioskowaliśmy, czyli miejscowość Niewiadów, ten kolejny etap tej drogi, którą realizujemy. Wprowadzamy to zadanie do zadań inwestycyjnych. No i oczywiście dochody, które uzyskaliśmy w związku z innymi działaniami, które należy umieścić, między innymi te pieniądze związane z przeciwdziałaniem COVID w naszych jednostkach, głównie w DPS-ie, i tam te pieniądze będą zagospodarowane. Oczywiście jako wkład własny do realizacji tej drogi uruchamiamy rezerwę inwestycyjną, która właśnie na ten cel była stworzona, w związku z tym, że nie wiedzieliśmy, które z zadań, na które wnioskowaliśmy, będzie dofinansowane. W ten sposób wprowadzamy. No i to są główne zmiany. Te wszystkie dochody, które wprowadzamy, jak i wydatki, na które zarząd przeznaczył te pieniądze, zresztą zgodnie z przeznaczeniem, na które je pozyskaliśmy, są wymienione w uzasadnieniu. Gdyby były jeszcze dodatkowe pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. Dodam tylko tyle, że uchwała nie zmienia deficytu, a więc nie ma potrzeby zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A jeszcze mam pytanko odnośnie tych krajowych środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, bo właśnie ostatnio, no to mam interpretację naszej regionalnej, bo też ostatnio miałam problem z tym, czy wprowadzać, czy nie wprowadzać do budżetu. No i zadałam pytanie w kwietniu do pana Czesyka i odpowiedział, że byśmy to zostawili poza budżetem. Nie? Bo mówię, są różne wyroki i dlatego się upewniałam jeszcze dzisiaj, nie dzisiaj, tylko w kwietniu.
My przed uchwaleniem też zadaliśmy takie pytanie. No i generalnie wynika problem z tego, że gdy zostają te pieniądze poza budżetem, a zobowiązanie jest przyjęte przez jednostkę, czyli podpisana umowa szkoleniowa, no to wchodzimy w zakres naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Żeby móc podpisać zobowiązanie, musi być plan finansowy, który to uruchamia. I dlatego to wprowadzamy. Bo generalnie w ciągu roku budżetowego, jeżeli pomniejszamy sobie wydatki, to naruszenia jakby tego zerowego planu nie ma. Ale jak zdarza się sytuacja, tak jak u mnie w miesiącu marcu, na przestrzeni zmiany kwartału, kiedy przyszły pieniądze na dofinansowanie, a nie było wydatku, no to pojawił się wydatek ujemny. RIO natychmiast zainterweniowało, jak może być wydatek ujemny. No. Ja na szczęście pierwszy zareagowałem i no, musimy wprowadzić to w ten sposób do planu, tak żeby z jednej strony nie naruszać, a tak jak mówię, mieć porządek w sprawozdaniach, bo no, robi się bałagan. Ta interpretacja, o której pani wspomniała, dotycząca tego, że jest to w umowie nazwane refinansowaniem, teoretycznie można pozostawić poza budżetem, no jest w sprzeczności z tym, że wydatki można wykonywać pod dochody, które mamy w jednostkach budżetowych. No, tutaj kolegianci między sobą nie ustalili jednoznacznej odpowiedzi. Ja nam się zmienił, więc powiem później, ale tak jak mówię, no, szkoła nie chciała uwierzyć i sama zadzwoniła do RIO w tej sprawie i dostała dokładnie taką samą odpowiedź, bo tak jak mówię, jest to jednak dochód i wydatek jednostki, bo na szkolenie kierowany jest pracownik. Zgodnie z przepisami wydatki jednostki powinny znaleźć się w planie. Jeżeli nie ma odpowiedniego planu wydatków, musi wprowadzić dochód, który jest de facto refinansowaniem, ale tak jak mówię, w naszym przypadku zdarzyło się, że refinansowanie przyszło szybciej niż zapłata. nie może być sytuacji, w której pomniejszam sobie de facto wydatki czymś, co stanowi refundację. Jest to błąd formalny w sprawozdaniu. Stąd wprowadziliśmy to do dochodu. No i nie było jakby dłuższej dyskusji z RIO.
Dziękuję bardzo. Proszę. Proszę bardzo, Pani Teresko.
Dziękuję bardzo. Panie skarbniku, no pięknie, że bardzo się cieszę, że otrzymaliśmy dofinansowanie, prawda, na tą naszą inwestycję. Już ostatni odcinek, no rewelacja. Kłaniam się nisko, dziękuję dla wszystkich, dla pana starosty, dla pana dyrektora Zaborowskiego, który włożył dużą pracę. Nie słucha nawet, no ale trudno. Dla pana dyrektora też dziękuję, dziękuję, że dobiega inwestycja nasza powoli do końca, tak? Czwarty etap mamy realizację. Ale są pieniądze, ale są pieniądze, to fajnie. Super, bardzo się na pewno ucieszą mieszkańcy, już są zadowoleni, cieszą się z drogi i jak to apetyt rośnie w miarę jedzenia i pytania były, a dlaczego nie mamy ścieżki pieszo-rowerowej? Ja mówię, no tak, każdy by chciał, prawda? No na pewno byłoby super, inwestycja taka, no wręcz pokazowa dla na skalę krajową, bo to jest duża inwestycja i super, fajna, bo miejsce jest ciekawe, puszcza jest, no rewelacja, turystyczna trasa, ale no jest to, jest, cieszymy się z tego, prawda? I dziękuję bardzo. Super, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie Kazimierzu.
Ja mam tylko jedno pytanie do uzasadnienia. W punkcie trzecim pisze zmniejszenie wydatków z rezerwy inwestycyjnej na kwotę 1 578 830. Nigdzie w tych załącznikach tej kwoty nie umiałem znaleźć. Prosiłbym, żeby powiedzieć, gdzie ona została rozpisana, jakbym to powiedział.
W załączniku numer 4 pojawia się nam pozycja dotycząca niewiadowa. Jeżeli zsumujemy wydatki pochodzące z dochodu, z dotacji z Funduszu Dróg Lokalnych plus ta kwota, to jest ten wynik. Ale to zostaje, ale tam wprowadzamy zadanie dotyczące budowy, przebudowa drogi powiatowej numer 4133Z Łoźnica Goleniów na odcinku Niewiadowo Żółwia Błoć. Ten czwarty etap to jest suma dotacji plus wkładu własnego z rezerwy inwestycyjnej, którą musimy pomniejszyć po to, żeby to zadanie sfinansować w całości.
Przebudowa drogi powiatowej 4133.
Tak.
Tu jest kwota 1 343 000, a generalnie 1 500 000. Spoko, to jest analizm, ale nie znalazłem.
Ale wyżej jest jeszcze chodnik w Przybiernowie i tam też dostaliśmy 100 tysięcy od gminy Przybiernów, a resztę musimy wprowadzić z rezerwy. I ta różnica to jest właśnie ten element.
Ja myślę, że w uzasadnieniu dobrze jest zawsze wskazać na to, co powiedzieć.
Znaczy w wydatkach mamy to wymienione jakby, a pomniejszenie rezerwy jest wymienione w punkcie trzecim jedną kwotą, bo taką czynność dokonujemy. Trudno by było opisywać nam jeszcze raz te zadania, które już pomniejszyliśmy. Na pewno.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy pytania w kwestii finansowych? W takim razie przejdźmy do zaopiniowania projektu uchwały. Proszę członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 7. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 5. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem? 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały? 5. I Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami będzie omawiane na sesji. Wolne wnioski teraz, czy też na sesji? Proszę, pan starosta.
Ja tylko w wolnych wnioskach chciałbym poinformować, że dobiegły końca konkursy na 6 naszych jednostek oświatowych i w najbliższą środę będzie się na zarządzie powierzenie obowiązków dyrektorów tych szkół. Ja przypomnę, bo być może też medialnie niektórzy z Państwa słyszeli, to jest tak: poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Goleniowie i Anna Krawiec, dotychczasowa pani dyrektor, zespół szkół nr 1 w Goleniowie, pan Michał Grycz. Ten ostatni rok miał powierzone obowiązki dyrektora. Zespół szkół nr 1 w Nowogardzie, pan Marcin Gałka, on wcześniej przez jakiś czas był wicedyrektorem tej jednostki. Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin w Nowogardzie, pani Irena Juszczyk, która również była dyrektorem w poprzednim roku. Zespół szkół specjalnych w Goleniowie, pan Wojciech Maciejewski, również dotychczasowy dyrektor. I specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Nowogardzie, pani Joanna Kowalczyk. Ona, zdaje się, była nauczycielką, pracownikiem tej placówki. Także tak wyglądają wyniki komisji konkursowej. I w najbliższą środę powierzone zostaną oficjalnie obowiązki tym osobom. No, niektórzy to już jak gdyby z marszu, a te nowe osoby obejmą te funkcje dyrektora od 1 września. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamknięcie posiedzenia, ostatni punkt. Dziękuję bardzo.